Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o cyfryzacji państwa i usług publicznych, a pomagać mi tym będzie pan Grzegorz Szczechowiak, prezes Matkom. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Ja bym może chciał zacząć od pewnej anegdotki sprzed, zdaje się, 20 lat, kiedy to cyfryzowana była Poczta Polska i w owym czasie mój znajomy, który pracował na poczcie, mówił, że ta cała cyfryzacja polega na tym, że mają dużo skanerów, mają dużo naklejek, mają dużo komputerów i tak dalej, ale cała dokumentacja i tak musi być prowadzona na papierze, bo z tymi komputerami to nigdy nic nie wiadomo. Od tamtej pory nasze państwo przeszło dosyć daleką drogę. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda na Poczcie Polskiej, ale ostatnio logowałem się do mojego konta na e-obywatelu, żeby sprawdzić, gdzie jest mój okręg do głosowania i kiedy się kończy ubezpieczenie mojego samochodu. Jesteśmy w miejscu, w którym bardzo wielu krajów zachodniej Europy, do którego bardzo wiele krajów zachodniej Europy jeszcze nie dotarło. Także wrażenie mam, że nasze państwo scyfryzowane jest całkiem nieźle. Ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co się udało zrobić, tylko o tym, jak nasza rzeczywistość wyglądać może już za kilka lat. Zacznijmy od dosyć wstrząsającego zdania, które ukazało się, jak powiem, w pisanej wersji wywiadu z panem, która jest dostępna na stronach Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego. Mianowicie, już w 2029 roku jedynym obligatoryjnym sposobem komunikacji obywateli oraz przedsiębiorstw z administracją publiczną będzie droga elektroniczna. Chciałbym, żeby na początek wytłumaczył pan, dlaczego i jak to ma wyglądać.
To dosyć prosta rzecz. Dlaczego? Dlaczego tak się stanie? Ponieważ nasze państwo wdraża teraz taką usługę, która się nazywa e-doręczenia. To jest kwalifikowana usługa służąca do komunikacji między organami władzy publicznej, samorządowej, a mieszkańcami. Start tej usługi jest planowany na 10 grudnia tego roku. I pierwsze urzędy, które będą to wdrażały, to będą organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, inne organy władzy publicznej, czyli tutaj samorządy, Narodowy Fundusz Zdrowia i jeszcze tam jest pełna lista tych jednostek, które to będą wdrażały. Następnie kolejnymi urzędami, które będą wdrażały te e-doręczenia, będą inne podmioty publiczne i nastąpi to od 1 stycznia 2025 roku. Od 2029 roku, od 1 października, w zasadzie już będą musieli wszyscy używać tego w zakresie samorządów i całej sfery publicznej, ponieważ będą to już zobligowane do tego samorządy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, sądy, trybunały, komornicy, prokuratura i organy ścigania. A jeżeli idzie o podmioty niepubliczne, to takie najważniejsze rzeczy, które nas dotyczą, to za podmioty niepubliczne wpisane do KRS-u będą musiały używać już częściowo tych doręczeń także od tego 10 grudnia 2024 roku. Podmioty niepubliczne składające wnioski o odpis do CIDG, czyli nasza działalność gospodarcza, od 1 stycznia 2024 roku i podmioty niepubliczne wpisane do CIDG będą musiały obligatoryjnie korzystać z komunikacji tej od 2026 roku. Plan rządu był taki, on jeszcze nie jest jakby sformalizowany w formie konkretnej ustawy, bo ta ustawa nie zdążyła być uchwalona w ostatnim czytaniu Sejmu tej kadencji. Plan rządu był taki, żeby przejść całkowicie na elektroniczne zarządzanie dokumentami, ale elektroniczne, czyli papier kończyłby swój obieg dokumentu w kancelarii danego urzędu w 2026 roku, a w pełni korespondencja elektroniczna tak naprawdę w dwie strony byłaby obligatoryjna od 2029 roku. Na razie ten projekt ustawy jeszcze nie wszedł. Tak jak wspomniałem, spadł z ostatniej sesji tej kadencji Sejmu. Ten projekt ustawy modernizuje 40 innych ustaw, które tyczą się życia i sfery publicznej, przedsiębiorców oraz samorządów i tak jakby całego obiegu dokumentów w jednostkach administracji publicznej, ale zakładam, że to nie jest projekt, który jest wsparty jakimiś ambicjami politycznymi, tylko to jest projekt informatyzacji państwa. A te projekty zazwyczaj przechodziły czy w tej, czy w innej, czy w tym, czy w innym układzie, przechodziły w kolejnych głosowaniach, nawet po zmianie rządu. Także na dzień dzisiejszy mamy ten stan taki, w chwili gdy przeprowadzaliśmy wywiad poprzednim razem, ten stan wyglądał jeszcze troszeczkę inaczej. Na dzisiejszy dzień jest taka aktualizacja.
No właśnie, i dochodzimy do sytuacji, w której za 6 lat cała komunikacja ma się odbywać drogą elektroniczną. Dla mnie osobiście przerażające to nie jest, bo to jest dużo wygodniejsze nawet niż chodzić na pocztę i odbierać awiza, bo przecież zawsze jest tak, że jak tylko wyjdziemy z domu na 5 minut, to w skrzynce się pojawi awizo. Natomiast jak to z Pana perspektywy, człowieka, który zajmuje się projektami informatycznymi właśnie dla sektora publicznego, jak Pan ocenia poziom przygotowania naszej administracji do tego, żeby przejść w całości na komunikację elektroniczną?
No to jest dosyć ciekawy aspekt, ponieważ to jest taki aspekt, który polega na tym, że będę musiał powiedzieć kilka niepopularnych prawd. Pierwsza prawda jest taka, że technicznie nie mamy problemu z tym, żeby jako administracja publiczna, przepraszam, że mówię w zdaniu, w imieniu administracji publicznej, ale to wynika też z pewnych ankiet, które przeprowadziło ministerstwo, ankietując urzędy administracji publicznej. Zgodnie z tymi ankietami administracja publiczna w zasadzie jest gotowa. No, niegotowi są urzędnicy. Jak zawsze, wszystko jest przesunięte na ostatni dzwonek, na ostatnią chwilę, ze względu na to, że to wymaga pewnych ruchów organizacyjnych, które czasami są niepopularne. I to wymaga także pewnych zmian świadomości, które wymagają za sobą nakładów finansowych. A te nakłady finansowe, jak wiemy, w tej chwili chwilowo są wstrzymane w administracji, ponieważ nie ma pieniędzy, z których mogłaby administracja się w jakiś sposób zasilić pieniędzmi na szkolenia, na informatyzację. Tak więc to jest taki aspekt co najmniej wielopłaszczyznowy, ale tak mówię, najważniejsze aspekty, punkty tego to jest to, że w zasadzie jesteśmy na to gotowi. W zasadzie ustawowo prawie jesteśmy gotowi. Tam są duże niejasności, jeszcze pewne rzeczy do wyjaśnienia, ale jeszcze nie widziałem przez 20 ponad lat pracy dla samorządów ani jednej ustawy, która nie powinna być poprawiona. I to mówię absolutnie neutralnie, czy z lewa, czy z prawa, czy po środku. Każdy rząd wypuścił jakiegoś trochę, nazwijmy to, bubla albo niedoróbkę, albo o czymś zapomniał i coś trzeba było później douchwalić szybciutko. No bo to jest informatyzacja, a posłowie czytający te treści ustaw, no po prostu nie są w stanie tego czasami wyłapać. Proces legislacyjny jest jaki jest i czasami z tego, co się już zdążyłem nauczyć, pcha się niekiedy ustawę przez wszystkie obrady po to, żeby później ją znowelizować, bo będzie krócej, szybciej, niż przepychać ją od nowa przez całą procedurę. Także myślę, że ta nowelizacja ustawy, która zawisła w tej zamrażarce sejmowej, zaraz po wyborach zostanie wyciągnięta z niej, zostanie uchwalona. Ona naprawdę dosyć dużo poprawi pewnych niedociągnięć, pewnych informacji, które są jakby niedoprecyzowane. Uchyli pewne opłaty, które w tej chwili będą musiały samorządy ponosić na komunikację między sobą, znaczy samorządy, administracja publiczna na komunikację między sobą. I to jest bardzo ważne, dlatego uważam, że ta ustawa w jednym z pierwszych czytań sejmowych będzie wchodziła w życie, ponieważ wszystkim zależy, żeby urząd wysyłając do urzędu nie ponosił opłat, jeżeli tą wysyłkę będzie realizował w drodze elektronicznej. No i tak mówię, no, najważniejszy cel i najważniejsza sytuacja, którą trzeba by było w tej chwili jakby pokonać, to pokonać świadomość ludzką do tego, żeby to wdrożyć, bo formalnie jesteśmy w zasadzie na to gotowi. Ale też z drugiej strony no nie można tego robić na hura. Taki proces wdrażania takiej pełnej informatyzacji urzędu, przejścia, odejścia od papieru, a przejścia na obieg elektroniczny, taki w całości, to jest kwestia czasami nawet i półtora roku, w zależności od wielkości jednostki, do której to się wdraża.
Czynnik ludzki, o którym Pan mówił, ma Pan na myśli to, że urzędnicy w dalszym ciągu jakby mają wdrukowane w głowie, że musi być pieczątka pod dokumentem, bo inaczej dokument jest nieważny, czy to, że nie są przyzwyczajeni do używania w pracy komputera?
Raczej ani to, ani to. Generalnie chodzi o to, że w czasie pracy w urzędzie jest to tak zorganizowane, że nie ma czasu na to, żeby jednego dnia odciąć obieg papierowy i drugiego dnia wejść w obieg elektroniczny. W tej chwili ten obieg jest realizowany w urzędach w formie tak zwanej wspomagającej, czyli urzędnicy od lat pracują podwójnie, wykonują podwójnie pracę, czyli dokument wpadający do urzędu jest rejestrowany w systemie elektronicznym. W systemie elektronicznym jest przesyłany w odpowiednie miejsce, zanim wędruje papier. I tak naprawdę ten papierowy dokument ma tą moc wiodącą i urzędnicy pracują na tym papierowym dokumencie. W chwili, gdy ten papierowy dokument przejdzie przez całą ścieżkę, oni muszą tak jakby powielać tą ścieżkę tego dokumentu papierowego też w systemie elektronicznym, tam przekazując pewne dane. Faktycznie to wygląda tak, że gdyby jednego dnia powiedzieć: odcinamy papier i tylko procedujemy dokument elektroniczny, to potencjalnie urzędnicy mieliby mniej pracy. Potencjalnie. No, to jest jeszcze kwestia, jak bardzo dużo mniej pracy, ale wydaje mi się, że gdyby zmodernizować ten obieg o tę opcję, która jest zdefiniowana w prawie, czy elektroniczne zarządzanie dokumentami, to wtedy można byłoby przyspieszyć znacznie pracę, a przede wszystkim obniżyć koszty funkcjonowania urzędów. Mamy takie urzędy, obsługujemy takie urzędy, które rocznie wydają na sam papier 10 milionów złotych. I większość z tego papieru idzie w zasadzie nie na korespondencję z mieszkańcami, tylko na korespondencję wewnętrzną między urzędem i jednostkami jemu podległymi, szkołami, GOPS-ami, GOPS-em, wszystkimi takimi jednostkami, gdzie Urząd Miasta ma swoje, jest jakby ta jednostka organizacyjna Urzędu Miasta. Także to są potężne pieniądze. I teraz, gdy urzędy mierzą się jakby z możliwością oszczędzania pieniędzy w sposób taki, no jak najbardziej taki dla urzędnika dobry, czyli racjonalizowanie wydawania tych pieniędzy na sensowne rzeczy, no to mówiąc to wprost, dałoby się oszczędzić najwięcej na przejściu na elektroniczny obieg dokumentów.
Okej, okay, czyli wiemy już, jakie są ewentualne problemy, mogą być przy informatyzacji obiegu dokumentów w urzędach. Kolejna rzecz, która mnie osobiście martwi zawsze w takich wypadkach, to są kwestie bezpieczeństwa. Czy ma pan wrażenie, że nasze urzędy są dobrze zabezpieczone przed ewentualnymi próbami włamania do systemu albo też przeciążenia go atakami DDoS czy tego typu rzeczami?
Myślę, że ku temu mają duży potencjał, żeby być zabezpieczone dobrze. W ostatnich 2 latach były uruchomione dosyć duże środki finansowania na kwestie cyberbezpieczeństwa urzędów. W tej chwili aktualnie trwa nabór w konkursie na tak zwany cyberbezpieczny samorząd. Urzędy mogą otrzymać od 200 do 850 tysięcy złotych na zabezpieczenia takie typowo, na systemy takie typowo cyberbezpieczeństwa do urzędów, na budowanie świadomości, polityki, szkolenia związane z cyberbezpieczeństwem. I uważam, że z tych pieniędzy każdy urząd może to wykonać. Każdy urząd to może zrobić. Poprzednim takim projektem, który był realizowany, była cyfrowa gmina, cyfrowy powiat, cyfrowe województwo, więc na każdym szczeblu organizacyjnym państwa te pieniądze były przeznaczone. To były mniejsze pieniądze, bo około 200 tysięcy złotych, ale wiemy, że już w tamtym czasie każdy z naszych klientów dokonał zakupów sprzętu komputerowego, który może mu spokojnie pozwolić na to, żeby zabezpieczyć swój urząd przed jakimiś łamaniami, przed atakami, przed jakimiś zagrożeniami cyberbezpieczeństwa. Inną drogą jest to, że raz dane pieniądze dla tych urzędów wcale nie gwarantują tego, że te systemy będą poprawnie wdrożone i utrzymane. Te pieniądze, a może nawet nie bardziej pieniądze, tylko bardziej świadomość użytkowania tych systemów powinna być w jakiś sposób wspomagana przez państwo albo przez same samorządy, żeby tą politykę tak jakby utrzymania tego bezpieczeństwa na najwyższym poziomie cały czas odświeżać, doszkalać się w tym zakresie, aktualizować systemy i tak dalej. Także pieniądze i możliwości są. Pytanie, jak kto dobrze i z ręką na sercu odpowiedzialnie to zrobi.
Osobiście sam mam epizod pracy w IT i informatyzacji, także obiegu dokumentów, ale w fabryce. I z czasów, kiedy tam pracowałem, to trwało prawie 2 lata, zauważyłem, że bardzo wielu pracowników biura tejże fabryki niechętnych było temu, że przychodzi firma zewnętrzna i im tutaj coś informatyzuje, ponieważ bali się, że jak wszystko będzie ładnie zinformatyzowane, scyfryzowane, to się okaże, że część z nich nie jest potrzebna, bo bardzo wiele czynności ulegnie automatyzacji. Czy wyczuwa pan podobny lęk wśród urzędników? To jest raz, a dwa, czy scyfryzowanie tego systemu może doprowadzić do tego, że część ludzi w urzędach nie będzie potrzebna?
No i to jest taki dosyć ciekawy aspekt informatyzacji, ponieważ jak pan popatrzy, wszystkie urzędy generalnie informatyzują się od lat, co najmniej 20. Jak się popatrzy także na ilość urzędników, którzy pracują w tych urzędach, to na mimo wszystko cały czas przyrasta. Przyrasta dlatego, że przyrasta ilość procedur, które ci urzędnicy muszą obsłużyć. Patrząc na system i tak jakby cały proces biurokratyzacji naszego życia, gdzie kiedyś można było niektóre rzeczy załatwić na tak zwane podanie, a teraz jest cały proces, który musimy załatwić, przeprocesować, gdzie kiedyś proste rzeczy załatwiało się od ręki, a teraz zajmuje to nie dłużej niż tak zwane niezwłocznie, czyli nie dłużej niż 7 dni albo 14 dni, to ja się o to nie obawiam. Ja się obawiam o to, że faktycznie cyfryzacja bardziej wpłynie w pewien sposób na to, że państwo będzie wiedziało o nas więcej, a nie, że urzędnicy, którzy pracują, obsługują systemy i realizują dla nas sprawy, będą w jakiś sposób, nazwijmy to, bezrobotni. Oni będą mieli zawsze pracę. Tych procedur będzie zawsze więcej, będą tworzone nowe procedury. Jest tendencja do tego, żeby ta cała cyfryzacja szła w kierunku niestety trochę inwigilacji i to nie jest tendencja polska, to jest tendencja ogólnoświatowa. To jest w zasadzie największe niebezpieczeństwo. Ja wiem, że dziwnie to brzmi, że mówi to człowiek, który wdraża systemy obiegu dokumentów, bo tak jest. Powinniśmy zachować jednak mimo wszystko w pewien sposób zdrowy balans między wiedzą o tym, co dany obywatel ma, posiada i co robi, a tak jakby dostępem do tego, co on robi w rzeczywistym życiu. I nie móc osiągnąć przynajmniej przez długie lata, albo w ogóle nawet, takiego systemu i stanu świadomości i wiedzy, jaki jest w Chinach, gdzie moi znajomi, którzy są Chińczykami, przechodzą przez ulicę w miejscu niedozwolonym. Za chwilę jego twarz jest wyświetlana na telebimie, który jest przy tym skrzyżowaniu, z informacją, że dostał 500 juanów mandatu. I te pieniądze mu są automatycznie pobierane z jego rachunku bankowego. A on mi wysyła w międzyczasie zdjęcie, że spieszył się do pracy, przebiegł przez ulicę i z okna swojego budynku, w którym ma biuro, wysyła mi zdjęcie takiego właśnie telebimu, na którym on jest, jego zdjęcie z dowodu osobistego. Jest jego mandat, informacja o tym, że jego kredyt społeczny spada w tym momencie, ponieważ on dokonał złamania przepisów.
Mówię pan, idąc dalej, jeżeli chodzi o przykład chiński, to można zauważyć, że akurat przechodzenia w czerwonym świetle to może być przykład prosty, ale też mniej kontrowersyjny niż na przykład to, że ktoś na publicznie dostępnym forum, na WeChacie na przykład, napisał coś krytycznego wobec władzy, a władza jednym kliknięciem może mu zablokować dostęp do pieniędzy, możliwość kupowania biletów kolejowych, samolotowych i tak naprawdę uniemożliwić mu normalne funkcjonowanie.
To jest właśnie to, o czym ja mówię. To ja powiedziałem tylko ten najbardziej kuriozalny opis sytuacji, czyli przejście przez ulicę w miejscu niedozwolonym. Tak naprawdę przechodził 4 metry od skrzyżowania, ale tak wiesz. Ale
w przypadku polskim, wie pan, nie chciałbym szokować naszych słuchaczy tym, co może zrobić nasza administracja, bo oczywiście nasza administracja nie ma takich możliwości jak chińska, bo Chiny są dyktaturą przecież. Natomiast powiedział pan o inwigilacji i o tej próbie wyważenia, do ilu informacji powinna mieć dostęp administracja, do ilu nie. I jeżeli używa pan takich mocnych słów jak inwigilacja w przypadku Polski, to chciałbym pana zapytać, jakie rzeczy skłoniły pana do tego, żeby sugerować, że możemy mieć do czynienia albo ocierać się o inwigilację?
Ja to dokładnie Państwu nie przytoczę, bo w tej dziedzinie musiałbym być bardzo precyzyjny, czyli musiałbym otworzyć ostatni projekt ustawy, który wdraża tak zwany centralny rejestr informacji o Polakach. To się jakoś inaczej nazywa. Prawdopodobnie ja w tym momencie staję się mało wiarygodny, ponieważ mówię ogólnikami. Więc wolałbym nie, musiałbym do tego mieć chwilę czasu, żeby otworzyć ten projekt ustawy, ponieważ była taka ustawa sprocedowana i ona chyba jest w pakiecie właśnie tych 40 ustaw, które są też publikowane i zmieniane w zakresie tych zmian dotyczących informatyzacji. Niestety tam jest dosyć duża obawa, że taki system centralny może doprowadzić do tego, że my jako Polacy będziemy w jednym miejscu zewidencjonowani w każdym detalu. W tej chwili jest tak, że informacje o nas są w różnych rozproszonych systemach, a tam się pojawi jedna centralna baza danych o danym, przepraszam za stwierdzenie, Kowalskim, i tam będzie wszystko kompletnie o nim wiadomo. To już jest trochę niebezpieczne ze względu na to, że te dane można za pomocą różnych algorytmów przetwarzać, sprawdzać sobie, porównywać, przypinać do kwestii związanych z płatnościami i wtedy, no oczywiście, w imię dobra systemów podatkowych i innych rzeczy, na przykład dochodzić i wyszukać różnego rodzaju nadużyć finansowych, osób ukrywających się, które na przykład deklarują, że nie mają środków i pieniędzy, a jednak płacą za coś i wydają pieniądze. To są te dobre rzeczy, ale tak jak mówię, tutaj musi być zachowany zdrowy balans. A ja jestem w stanie tą ustawę dla Państwa odszukać, która była procedowana w naszym Sejmie i ona, z tego co wiem, nie weszła, miała wejść razem z tym pakietem 40 ustaw. 40
Więc
zmian ustawy.
Nie chciałbym kończyć naszej rozmowy na takiej niepokojącej nucie, więc może na koniec chciałbym Pana jeszcze zapytać o to, jakie będą realne korzyści z tego, że obieg dokumentów dla obywatela oczywiście, bo o urzędach Pan mówił, że urzędy oszczędzą na papierze ogromne pieniądze, że nie będą musiały trzymać tych segregatorów i tak dalej. Poza tym dokument w wersji elektronicznej na przykład nie da się go zalać kawą, tak jak to jest w przypadku dokumentu w wersji papierowej. Jakie dla obywatela będą korzyści z tego, że obieg dokumentów z państwem będzie tylko i wyłącznie poprzez PDF-y?
Powiem tak, ja tak celowo troszeczkę skierowałem tą rozmowę na temat tego, żebyśmy mieli baczenie tak jakby i uwagę na ten temat tych kwestii bezpieczeństwa i inwigilacji, ale ja zakładam cały czas zdrowy rozsądek ludzi i cały czas zakładam zdrowy rozsądek władzy. Jaka by to nie była władza, zakładam, że gdzieś te pokłady zdrowego rozsądku w każdej głowie są. I teraz takim ewidentnym benefitem tego to jest to, że my w rzeczywistości będziemy mogli sprawy jednak mimo wszystko procedować szybciej, mimo wszystko będziemy mogli procedować szybciej w rozumieniu takim, że nie chodzi już o to, że idziemy na pocztę i wysyłamy coś do urzędu, czekamy, później listonosz to przynosi do skrzynki, odbieramy awizo i tak dalej. Tu chodzi o to, że cały proces komunikacji z urzędem na zasadzie takiej, że składam wniosek, a w nim jest coś do uzupełnienia, to ta informacja o tym uzupełnieniu trafi do mnie niezwłocznie. Ja będę mógł niezwłocznie uzupełnić ten wniosek i ta informacja już powoduje to, że mój wniosek jest dalej procedowany. Na pewno będzie to dla nas lepsze z punktu widzenia tego, że tak jakby systematyzacja tych procedur powoduje to, że proces odbywa się tak samo wszędzie, albo będzie się odbywał tak samo wszędzie lub w bardzo zbliżony sposób, no bo jednak gminy mają pewien zakres prawa lokalnego, który mogą uchwalać dla siebie indywidualnie, poruszając się w granicach prawnych pewnych ustaw. Więc nie będzie takiej różnicy dla obywatela, przedsiębiorcy na przykład, który przyjdzie do jednej gminy załatwić jakąś rzecz i do innej gminy załatwić jakąś rzecz. Czas oczekiwania będzie ten sam, procedura będzie ta sama, wnioski będą bardzo zbliżone, a może nawet te same. Także tutaj jest dosyć duża szansa i duże takie pole do popisu. No i najważniejsza rzecz jest taka, że wiele osób, zwłaszcza po czasie pandemii, pracuje z domów i nie ma nawet potrzeby czasami gdziekolwiek jechać, cokolwiek coś załatwić. Wiele osób potrafi pracować z domu tygodniami, wiele osób zmieniło swoje przyzwyczajenia życiowe i przeprowadziło się z dużych miast na wsie. I tam też załatwiają swoje rzeczy, mimo tego, że są zarejestrowani i zameldowani w jakimś mieście, albo na przykład w jakimś mieście mają mieszkanie, w które wynajmują i tam załatwiają swoje sprawy, i tam przychodzi ich korespondencja. Także te wszystkie rzeczy związane tak jakby z odcentralnieniem z decentralizacją takiego siedzenia i spoglądania na te sprawy urzędowe doprowadzi do tego, że będzie nam prościej wszystko pozałatwiać. Będzie nam prościej wszystko zebrać do kupy w jednym miejscu, w jednej aplikacji może nawet i korespondować tak jakby z różnymi miejscami, z różnymi organami administracji przez jednolity tak jakby kanał. Tak jak pan wspomniał, sprawdził pan sobie termin ważności czegoś w aplikacji Mój M-Obywatel. My w tej chwili rozmawiamy o tym, żeby w aplikacji M-Obywatel pojawiła się taka funkcjonalność, którą nasi klienci mają, czyli możliwość wglądu w akta sprawy przez strony sprawy, czyli jeżeli pan składa wniosek albo na przykład wspólnota, której pan jest członkiem, składałaby wniosek gdzieś do urzędu w jakiejś sprawie, to pan jako strona tej potencjalnej decyzji będzie miał wgląd w te dokumenty, będzie pan mógł zobaczyć, co się w niej dzieje. To jest bardzo duże ułatwienie tak naprawdę. Nie trzeba tak naprawdę w wielu momentach za dużo się zastanawiać. Te wszystkie informacje są na dłoni. Tylko tak jak mówię, wszystko w ramach zdrowego balansu, w który mimo wszystko bardzo mocno wierzę.
I myślę, że tego się trzymajmy, ponieważ ja osobiście jestem za cyfryzacją, przy czym boję się zawsze, że to wszystko może zajść za daleko, aczkolwiek jeżeli spojrzymy sobie na 20 czy 30 lat w przeszłość, to to, co się dzieje teraz, wtedy było całkowicie niewyobrażalne, więc równie dobrze za 20 lat będziemy żyli w rzeczywistości, która dla nas dzisiaj jest niewyobrażalna, więc chyba jedyne, co możemy zrobić, to spróbować zrozumieć, na czym to polega i jak te procesy przebiegają. Ja bardzo serdecznie chciałbym panu podziękować za rozmowę.
Dziękuję bardzo także.
A moim gościem był pan Grzegorz Szczechowiak, prezes zarządu Matcom.